Radio Kraków.
I zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Płocka, żeby porozmawiać o festiwalu, który zadebiutuje już 19 sierpnia, Big Festiwalowski. No a jeżeli rozmawiać o tym festiwalu, no to z pomysłodawcą, dyrektorem programowym, ale także reżyserem takich filmów jak Mocna Kawa Wcale Nie Jest Taka Zła, Juliusz i Czarna Owca. A gościem audycji jest Alek Pietrzak. Hej!
Hej, cześć, dzień dobry.
Dobra, no to zacznijmy sobie od Płocka. To jest chyba twoje rodzinne miasto, prawda?
Tak, zgadza się. Tam się urodziłem, tam się wychowałem, a potem po maturze do Warszawy, do Warszawskiej Szkoły Filmowej.
Co cię tam teraz ciągnie z powrotem do tego Płocka po maturze, po tym wyjeździe?
To, że to jest piękne miasto położone nad Wisłą, książęce, z fantastyczną, wspaniałą historią. Chodziłem do najstarszej szkoły w Polsce, 1180 rok założenia, są jeszcze w ogóle, jest muzeum i są mury. Kilka lat temu w ogóle znaleziono kilkadziesiąt kościotrupów, które tam jeszcze z tych lat średniowiecza tam gdzieś się zawieruszyły, były wykopaliska archeologiczne i tak dalej, i tak dalej. Wieża z teleskopem, gdzie można obserwować kosmos, też tam jest i tak dalej. Więc Płock jest mi bardzo bliski. Jest też coś takiego, że nie chciałbym nigdy zrobić festiwalu w Warszawie, dlatego że cała branża tu jest i jeżeli czegokolwiek się nauczyłem, to, że branżowe festiwale w Warszawie nigdy nie są uczęszczane przez branżę, tylko na pokaz, na chwilę, na godzinkę i potem uciekają do swoich zadań, do swoich spraw, do swoich rodzin, do swoich domów. A jeżeli ktokolwiek ma się dobrze bawić na festiwalu i pójść wieczorem również na imprezę festiwalową dobrą, to tylko wyjechać gdzieś. Ale też znowu wyjazdy dalekie, no chyba, że to jest wielki festiwal albo festiwal, który ma już swoją renomę, który ma już swoją tradycję. A jeżeli to jest coś nowego, no to fajnie, żeby było blisko. W Płocku też mam, czyli 1,5 godziny od Warszawy i w centrum Polski generalnie. W Płocku też jest tak, że po prostu mam dużą bazę ludzi, znajomych, firm, mam dobre układy z Urzędem Miasta, Urzędem Marszałkowskim, dlatego że dużo dla nich robiłem rzeczy artystycznych przez lata, więc mi ufają, więc wiedzą, że zrobię to dobrze. W każdym innym mieście musiałbym przychodzić jako petent od zera, próbować się jakby dobić, przebić i mówić, że chcę zrobić festiwal. Tutaj jakby od razu było wiadomo, że to jest swój człowiek, płoczanin, który zrobił z nami wiele rzeczy. Chcemy mu pomóc, chcemy się chwalić tym, co robi, jakie robi wydarzenie i chcemy go tu wesprzeć. Więc te wszystkie argumenty są za tym, żeby to niewątpliwie musiał być Płock.
No to mówisz, że to festiwal na takiej energii właśnie, trochę znajomej tobie, energii właśnie przyjaciół, znajomych, ludzi, których znasz i tak dalej, więc to już fajnie nastraja, ale jest jeszcze jeden rodzaj energii, który gdzieś wplata się w ten festiwal, rozmawialiśmy o tym chwilkę przed wejściem na antenę, no bo Big Festiwalowski, Big Lebowski oczywiście od razu nakłania to do skojarzeń z filmem Braci Coen, to jest mój ulubiony absolutnie film Braci Coen, to jest mój numer jeden, jeżeli chodzi o ich filmografię. Chciałem tak chwilkę z tobą porozmawiać o tym filmie, bo zakładam, że też jesteś mocnym zajawkowiczem tego filmu, ale jak tak patrzysz na ten film, film w gruncie rzeczy, który jest komedią o kręglach, na czym polega jego wyjątkowość, kultowość, no i w ogóle wszystko to, co się wokół niego dzieje?
No w ogóle fajne, bo jeżeli chodzi o komedię, to ten film się nie zestarzał, on wręcz nabiera kultowości z każdym rokiem, bo jakby patrzeć na American Pie, no to już jest cringe, to już jest niesmaczne, to jest już jakieś skrajnie szowinistyczno, niefajne. A jeśli chodzi o tego Biga Lebowskiego, to on się starzeje wspaniale. Chyba jedną z głównych zalet tego filmu to jest po prostu rola Jeffa Bridgesa, czyli ten dude, czyli ten koleś, ten ziomek, tak chce, żeby festiwalowicze, współfestiwalowicze tak na siebie może nie mówili, ale tak o sobie czuli, że wszyscy, którzy tam są swoimi ziomkami, przyjechaliśmy tutaj odpocząć, a nie brandzlować się swoimi filmami, czy podniecać, kto dostanie nagrodę, a kto to nie i w ogóle kto tutaj super jest, kto zrobił najlepszy film w tym roku. No nie, ma być przyjemnie, ma być bez napinki, tak jak ten dude chce, żeby te wszystkie problemy świata zniknęły, żeby już go nikt nie męczył, on po prostu chce iść i sobie pograć w kręgle w swoich wygodnych ciuszkach, napić się drinka. Taki jest dude i taki chce, żeby była też jakiś taka rodzaj energii festiwalu, takiego właśnie przyjemnego, mięciutkiego, przyjaznego dla człowieka. Dlatego ten film też, bo on się jakoś tak nam Wspaniale kojarzył. Jeszcze jest coś takiego, że jeżeli wiesz o tym, że komuś się podoba ten film, to wiesz, że to jest twój brat. Mm-hmm. Że chodzi o poczucie humoru, że chodzi o pewien rodzaj stylu, energii, myślenia, inteligencji. Big Lebowski, ludzie, którzy znają ten film i lubią ten film, raczej powinni się polubić i mieć ochotę wybić ze sobą piwko.
To jest prawda, bo też kojarzymy takie wydarzenia, które powstają wokół Biga Lebowskiego, całe festiwale, czasem też objazdowe w Stanach Zjednoczonych. Jest taki wywiad na dwutygodniku ze współtwórcą tego wydarzenia, to zresztą Marta Bałaga, moja koleżanka, miała okazję z nim rozmawiać. Wywiad nazywa się Wszyscy jesteśmy Lebowskimi i tam pada takie hasło, że w momencie, kiedy oni mieli zrobić tą imprezę po raz pierwszy, no to tak się wydawało, że no to będzie takie jednorazowe wydarzenie być może dla bandy freaków, która przyjdzie i, no i zobaczymy, co się wydarzy. A pojawiło się setki ludzi i wszyscy powiedzieli, znalazłem wreszcie ludzi takich jak ja. No i chyba to jest to. To jest chyba jakby sedno właśnie tego filmu. I też pada taki cytat w tym wywiadzie, że to jeden z tych filmów, które od razu sprawiają, że czuję się szczęśliwy. Nie wiem do końca, jak to wyjaśnić, po prostu sprawia mi radość. Chyba tak ma być też z waszym festiwalem.
A otóż to kwintesencja tego, co ja robię w ogóle w sztuce i co ja chcę dawać ludziom i w filmie i tym razem w festiwalu. Chcę dać ludziom radość, tak jak ten film daje radość. To są bardzo, bardzo fajne słowa. Myślę, że zapamiętam sobie to i będę to powtarzał. W sensie takim, że relatywnie odbijając się od tego filmu, to jest świetna metafora.
Festiwal lekkich treści. Co to za treści?
No właśnie takie treści, Wychodzimy od Biga Lebowskiego i idziemy dalej, czyli ściągamy podobnego rodzaju vibe filmowy, czyli pokazujemy filmy, które są jakościowymi filmami pozytywnymi, bo to trzeba powiedzieć sobie głośno, że chcemy, żeby to przez te filmy przemawiała jakość, nawet jeśli to jest taki screwball comedy, czyli komedia w stylu, nie wiem, Akademii Policyjnej, czy Monty Python, czy jeszcze by poszukać jakichś takich, gdzie bohater potrafi się wywrócić na skórce od banana, ale można to zrobić beznadziejnie, a można to zrobić w tak fantastyczny sposób i aktor może tak wspaniale zagrać, chociażby znany nam francuski aktor łysy, którego teraz imię mi wypadło.
Louis de Finet?
Louis de Finet, tak, dziękuję. No przecież to, co on robił, to, co on wyprawiał, no to do teraz oglądamy i mówimy, no dobra, stary to już jest, ale nadal bawi, ale nadal to jest, wiesz, nie? Czy Jaś Fasola, czy i tak dalej. Ale to wymieniłem filmy akurat, których w tym roku nie będzie, bo oczywiście trzeba mieć co pokazywać w przyszłych latach i tak dalej. W tym roku mamy dużo eventów i dużo spotkań. Mamy na przykład TheOffice.pl i spotkanie z twórcami. Trzy najlepsze odcinki pierwszego sezonu pokazujemy. Przegląd kontentu YouTube'owego, Martin Stankiewicz, Cyber Marian, Grupa Darwina. Pokazujemy ich najlepsze dokonania i generalnie gadamy o, jak to teraz generalnie jest w tym audiowizualnym świadku. Jak to jest, że film potrafi kosztować 10 baniek i obejrzy go 100 tysięcy ludzi, a ktoś na YouTubie zrobi filmik w 2 dni za 5 zeta i obejrzą to miliony. Więc coś tutaj się pozmieniało i trzeba sobie pozadawać pytania i może jakiś kierunek obrać na następne lata. Takie dyskusje, takie panele. A propos lekkich treści, no to wychodząc już poza film, idziemy w stronę stand-upu, czyli Abelard Giza, Kacper Ociński, którzy poprowadzą galę stand-upu i zagrają na niej również i Kacper i Abelard, ich goście. Będą też warsztaty Czarek Jurkiewicz, czyli świetny też stand-uper, który uczył się pisania komediowego w Stanach, w Chicago, opowie, jakie procedury, jak można sprofesjonalizować pisanie komediowe, że to nie trzeba się z tym urodzić, że tego można się nauczyć, tak jak mówią Amerykanie. Mamy również i rzecz, która chyba najbardziej mnie kręci, najbardziej mi jara i o czym chcę mówić, chcę wspominać, no to jest otwarcie pierwszego w Europie tak naprawdę Muzeum Memów. Drugie na świecie, bo pierwsze było w Hongkongu w zeszłym chyba roku, a my otwieramy w tym roku w Płocku Muzeum Memów. 850 metrów kwadratowych, ponad 400 obiektów i to nie tylko takie, że będą przyklejone do ściany, bo takie też będą, ale przeselekcjonowane, skategoryzowane, trochę teorii do tego dorzucone, ale też będzie dużo innych doświadczeń memowych, których się nie spodziewacie. Jedno mogę zdradzić, chociażby stolik, na którym będą zalaminowane memy. leżały będą twarzą do dołu, będzie można je odkrywać i nazywamy ten stolik Memory. Gra w Memory, gdzie się łączy dwa takie same obrazki. To jest jedna z naszych atrakcji i takich znajdziecie jeszcze kilkanaście.
Sam jesteś łowcą memów, oglądasz, przeglądasz?
Sam jestem łowcą memów, ale mamy jakąś taką swoją ekipę selekcjonerów, którzy wybierają potem nasz głównych, mnie, moja producent i moja producent kreatywna, którą wsiadamy nad tym i wybieramy, selekcjonujemy i tak dalej. To nie jest łatwe. Wszystko na ostatnią chwilę, jak na pierwszą edycję, zostało nam już tylko parę dni, ale dopinamy wszystko na ostatni guzik. Myślę, że jeszcze ostatnie prace wykończeniowe będą na parę godzin przed otwarciem, ale to tak jak zawsze jest w tego typu sytuacjach, tego typu wydarzeniach, bo naprawdę patrząc na to wszystko teraz z oddali, no rzuciłem się na coś ambitnego, rzuciłem się z całym zespołem. I te ostatnie dni pracy będą naprawdę ciężkie, ale gra jest warta świeczki, bo chcemy dać to, co powiedziałeś, ludziom radość.
To jeszcze o jedną rzecz zapytam, o jedno wydarzenie, bo tutaj gdzieś mi mignęło w różnych zapowiedziach, że pojawi się Marek Koterski chyba z filmem Dzień Świra. Mógłbyś to potwierdzić?
Nie tylko z Dniem Świra. Będzie retrospektywa Marka Koterskiego, 5 filmów jego pokażemy, a spotkanie z Markiem Koterskim będzie po jego debiucie, czyli po filmie Dom Wariatów w sobotę o 20 w Płocku, a zaraz po tym ruszamy na galę stand-upu Jabłarda Gizy i Kacpera Rucińskiego, więc będzie naprawdę gęsto przez te 3 dni, gęsto. Ja tylko jedna rzecz, która mi spędza sens powiek, to jest, no wiesz, pierwsza edycja. Niech przyjadą ludzie, niech zobaczą, że jest super i niech zaczną o tym opowiadać. Wiesz, jak to jest pewnie, no każda kolejna edycja, już jeżeli jest dobrze poprzednia zrobiona, no to ta wieść się niesie. Ale zależy nam, żeby właśnie ta wieść się niosła jak najszerzej, więc żeby ci ludzie dojechali. I tutaj szczególnie jest trudność, bo jest bardzo dużo po COVID-zie festiwali, które się otworzyły i bardzo jakby szeroki katalog tego, co można zobaczyć, ale mam nadzieję, że ludzie zobaczą i wybiorą jakość i pozytywne wibracje.
To jeszcze na koniec zapytam cię, bo powiedziałeś takie zdanie. Mówiłeś o youtuberach, którzy będą sobie tu dyskutować, no właśnie, o tym, jak te filmy funkcjonują ich w przestrzeni właśnie w sieci. Mówiłeś właśnie o tym, jak to jest w tym wizualnym światku. A powiedz mi, jak to jest w tym światku komedii? No bo ty robisz komedię, ale właśnie raczej jakieś takie jakościowe. Kiedyś powiedziałeś taką fajną rzecz i się pod tym podpisuję przy okazji Czarnej Owcy, że trochę Sundance'owe. Powiedz mi, jak to się robi te komedie w Polsce?
To nie jest łatwe robić komedie w ogóle, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bo to nie jest tak, że... U nas jest tak, że po prostu się tego jakoś nie robi, albo towarem eksportowym mniej robi, albo towarem eksportowym jest bardziej sztuka, która jest ciężka, uciemiężona, ubabrana w jakimś historii, jakichś przeprawach wojennych, jakichś powstaniach, jak nie powstaniach warszawskich, to powstaniach listopadowych, styczniowych i w ogóle, wiesz, tylko śmierć i zło i wojna nas czeka i wygnanie i tak dalej. I podział, rozbiór Polski, prawda? A no właśnie ja bym chciał przekuć ten balonik i powiedzieć, że tak nie musi być, i że możemy również wyjść naprzeciw temu i powiedzieć, że być może za parę lat będzie można powiedzieć o nas coś pozytywnego o naszym kraju, w sensie takim naszej sztuki i naszego i kina. A jak to się robi? No po prostu trzeba znaleźć świetną ekipę i trzeba znaleźć, tak jak właśnie odnaleźć tych ludzi, którzy kochają również film Big Lebowski, takich trzeba znaleźć producentów, którzy podobne filmy kochają. Takich trzeba znaleźć współscenarzystów, twórców, operatora, aktorów, którzy... Jest taka grupa ludzi, z którą można zrobić taką jakościową komedię, tylko trzeba tą grupę zebrać, znaleźć, zaprosić ich do tego świata, ten świat wymyślić, stworzyć i wtedy razem wspólnie, tylko wtedy, jak się już znajdzie, bo nigdy w pojedynkę, tylko zawsze w zespole, można próbować walczyć o to, żeby zrobić dobrą komedię. Tak to wygląda.
To jeszcze powiedziałeś, użyłeś takich słów przy okazji wcześniejszych wypowiedzi, że można się z tym urodzić. Powiedz mi, bo macie też warsztaty komediowo-pisarskie i podstawy improwizacji, więc właśnie chciałem cię o to zapytać, czy taki komediowy talent musi być wrodzony, czy to jest jednak też pewna rzecz, którą można nabyć w jakimś sensie albo szlifować?
Znaczy, no dobra, moją odpowiedzią jest i tak, i nie. I teraz dlaczego? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo absolutnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że nie można się nauczyć być zabawnym, czy nie można się nauczyć być komediowym czy pisać, bo nie trzeba być zabawnym. Można być i można w ogóle nie bawić ludzi żartami na imprezach, ale można pisać, mieć wspaniałe obserwacje i pisać wspaniałe rzeczy. To jest coś, bo komedia ma szeroki wachlarz tego, czym może być. Może być zabawnym obrazem, ktoś może coś namalować, ktoś może coś napisać, ktoś może coś powiedzieć, ktoś może zrobić pantomimę, ktoś może wyreżyserować spektakl. I to wszystko są różne rodzaje umiejętności komediowych. Ktoś może umieć to wszystko. Ale to, czego my tam uczymy, czego będzie uczył też Czarek właśnie w komediowym pisaniu, to jest to, że są pewne zasady, są pewne profesjonalne zasady i jedną z nich wymienię. Jeżeli na przykład żart ma być, im szybsza puenta, tym lepiej dla żartu, im szybsze zaskoczenie, tym lepiej dla żartu. I Amerykanie robią coś takiego jak tak zwane shaving the syllables, czyli golenie sylab. Siadają zawodowcy nad tekstem, który został już napisany i teraz patrzą, czy są zamienniki słów, które mogą być krótsze, żeby szybciej dojść do puenty i szybciej rozbawić widza, czy można zrobić skrót ze słowa, czy można skrócić go o sylaby, czy można go połączyć z innym słowem, żeby było szybciej. Więc tempo, więc rytm, więc i wiele, wiele, wiele więcej różnych sytuacji, które mogą być komediowe. Mamy tak zwaną, jest tak zwany też profesjonalnie nazwany system w Ameryce, który się nazywa fish out of the water, czyli na przykład wyjmujemy rybkę z wody i wrzucamy ją do świata, do którego kompletnie nie pasuje. Czyli żeby wyobrazimy sobie papieża w środowisku raperów, czy wyobrazimy sobie hydraulika w środowisku klasy ON, prawda? No to mamy zderzenie. Już możemy budować na tym wiele żartów, na tym zderzeniu klasowym, na tym zderzeniu tego, co robimy w życiu, kim jesteśmy i tak dalej. To są rzeczy, od której wychodzimy, a potem możemy zacząć dalej pisać, jeżeli mamy te konfliktowe sytuacje, które powodują humor. I takich rzeczy jest bardzo, bardzo dużo i tego można się nauczyć. Ale druga strona medalu jest taka, że oczywiście też, nikt mnie nie przekona albo nie wyprowadzi z błędu, że są ludzie, którzy mają taki po prostu wrodzony talent. Są ludzie jak Louis de Funès wspomniany, są ludzie tacy jak Wojtek Metzwaldowski, nasz polski wspaniały aktor komediowy. Są ludzie, którzy po prostu tak mają, że jak coś powiedzą, to jest super zabawne. Mają taką twarz, mają taki rodzaj dykcji, mają taki, albo się lekko seplenią, ale jest to tak urocze i oni to wykorzystują po to, żeby my się dobrze bawimy, więc tak i nie. Można się tego nauczyć, ale można się też już z tym urodzić.
Dobrze bawić się będziemy też w Płocku na festiwalu Big Festiwalowski. Sprawdzam jeszcze program Konkurs na najgłupszy krok i Big Babcie. Zacznę co to?
Zacznę od Big Babci, bo to będzie po prostu Big Babci, czyli gotowanie gospodyń, bierożki i inne ciasta w niedzielę o 13:00. Odbijemy się od tego i będziemy również puszczać disco italiano w trakcie. Odbijemy się od tego w sensie takim, że będzie można skosztować. Odbijemy się od tych ich pomysłów kulinarnych i będzie można ich również tam skosztować, zdegustować. A jeżeli chodzi o Ministry of Silly Walks, to zmieniamy trochę formułę i zrobimy to na takim zamkniętej naszej imprezie festiwalowej. Zrobimy to w takim mniejszym gronie, żeby nauczyć się, jak to przeprowadzić, jak to robić, bo to bardzo jest dziwny, skomplikowany proces, bo nie chcemy wylać dziecka z kąpielą i chcemy świetnie się przygotować na drugą edycję z dużymi nagrodami i z wieloma zaproszonymi gośćmi, żeby bawić się w ten sposób, a w tym roku troszeczkę w mniejszej formie w trakcie imprezy, nie tak jak myśleliśmy na początku na rynku, ponieważ jest to dużo bardziej skomplikowane i trudniejsze niż nam się wydawało. Jak namówić ludzi na rynku, jak namówić przechodniów, jak namówić, żeby zaczęli przed nami głupio chodzić. To musiałaby być bardzo jakaś duża nagroda, żeby zmusić ludzi do tego, żeby głupio chodzili, a w tym roku na pierwszej edycji jeszcze nie mamy takich możliwości finansowych, wydaje mi się, żeby zainteresować aż tak gości.
To na sam koniec zapytam, czy ci, którzy wybierają się do Płocka w dniach 19-21 sierpnia, mają zabrać ze sobą szlafroki?
Tak, mają, ale to nie jest obowiązkowe. Zachęcamy, zapraszamy w szlafrokach i jest to mile widziane.
Rozumiem, że masz swój szlafrok wyjściowy, taki niedzielny, komunijny.
No pewnie, że tak. Ja mam już kilka szlafroków przygotowanych. Mamy też również szlafroki festiwalowe, które będzie można zakupić w naszym sklepiku.
Super, no to w takim razie zapraszamy, bo rozumiem, że bilety wciąż dostępne, można się zgłaszać, można przyjeżdżać do Płocka. Nie ma chyba z tym problemu.
19-21 sierpnia zaczynamy w piątek o 12 otwarciem pierwszego w Europie Muzeum Memów. Bilety są dostępne na going.pl.
Alek Pietrzak, pomysłodawca, dyrektor programowy festiwalu BIG, festiwalowski, no a także reżyser znany skąd inąd, był gościem audycji Off On. Dzięki wielkie.
Dzięki wielkie, trzymaj się.
Rozmów Off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku. Między 9 a 12 w audycji Off On w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.